Drodzy Państwo, bardzo miło, że możemy się dzisiaj spotkać. Cieszę się, że w ogóle taka seria powstała, że pomysł na taki cykl wykładów zaistniał, dlatego że to stwarza możliwości, żebyśmy porozmawiali na temat, czego tak naprawdę naucza Biblia. Dla chrześcijan ta księga jest drogowskazem i chcemy każdy element naszych przekonań, zasad dostosować do tej właśnie księgi. Nie musimy się domyślać, Pan Bóg dał nam odpowiedzi na większość pytań, które rodzą się, kiedy podejmujemy podróż wraz z Nim do tego dnia, w którym osiągniemy zbawienie. A więc nie ma się co dziwić, że wszystkie nasze poglądy, przekonania staramy się budować na podstawie tego, co naucza Pismo Święte. Jedna z zasad protestantyzmu to sola scriptura, a więc tylko Biblia. Wszystko, co jest w Biblii, chcemy przyjąć. Czego w Biblii nie ma, musimy nad tym się zastanowić, czy jest to zgodne z pozostałymi wyraźnie objawionymi naukami Pisma Świętego. Nie zawsze tradycja musi być zła i błędna, ale zawsze trzeba ją sprawdzić w świetle tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Dzisiejsze spotkanie, jego tytuł wydaje się być troszeczkę takim dziwnym, no bo czy chrześcijanie w ogóle powinni zastanawiać się nad kwestią krzyża? Przecież każdy chyba, kto czytał Biblię, jest przekonany, że Chrystus umarł na krzyżu, w związku z tym krzyż jak najbardziej ma miejsce w nauczaniu, w symbolice, która jest uznana w kościołach chrześcijańskich. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wcale takie oczywiste, że tu i tam pojawiają się głosy, które sugerują, że krzyż jako symbol, jako znak ma ewidentnie pogańskie korzenie. W związku z tym, czy jest to sensowne, żeby chrześcijanie sięgali po ten symbol? Czy moment, kiedy umieścimy symbol krzyża wewnątrz czy na zewnątrz kościoła, nie sprowadzi na nas jakichś problemów? Czy używanie znaku krzyża nie jest jakąś formą bałwochwalstwa? Jak na ten temat zapatruje się Pan Bóg? A zatem dzisiaj, drodzy Państwo, zabiorę Was w podróż, która przynajmniej częściowo na te pytania odpowie, czy używanie przez chrześcijan znaku krzyża jest biblijnie uzasadnione, czy nie popełniamy jakiegoś grzechu, jeżeli używamy tego symbolu. A więc zbierzemy kilka faktów na ten temat. Przede wszystkim oprę się dzisiaj na pewnych argumentach, które używane są w literaturze Świadków Jehowy. Nie dlatego, że będę polemizował z tym wyznaniem dzisiaj, absolutnie nie. Nie będę się odnosił do historii, do nauczania tego ugrupowania religijnego. Natomiast z uwagi na to, że właśnie u Świadków Jehowy kwestia krzyża albo jego odrzucenia jako symbolu, jako narzędzia śmierci Chrystusa została podniesiona do rangi dogmatu, to łatwiej mi jest w oparciu o te wszystkie zebrane argumenty odnieść się całościowo do tematu krzyża jako takiego. W związku z tym pozwolę sobie dzisiaj przedstawić kilka wypowiedzi, które pojawiają się jako argumenty na rzecz odrzucenia krzyża, ale te argumenty używane są przez różne ugrupowania religijne, niekoniecznie Świadków Jehowy. Tutaj są pewne zbieżności poglądów, ale tak jak mówię, łatwiej mi z jednego źródła to zebrać i odnieść się do argumentów, które mogą się pojawić. A więc zaczynamy naszą podróż. Być może spotkaliśmy się z następującymi argumentami, które są podawane na rzecz pewnej ostrożności, dystansu albo w ogóle całkowitego odrzucenia krzyża jako znaku, jako symbolu chrześcijaństwa. Jeżeli na kościele, do którego chodzisz, widnieje krzyż i jeśli znak ten bywa używany w odprawianych tam nabożeństwach, to w świetle pewnych faktów nabożeństwa te trzeba określić jako pogańskie. Jakim sposobem pogański kult mógłby uzyskać uznanie prawdziwego Boga? Zarzut jest bardzo mocny, prawda? Jeżeli rzeczywiście krzyż ma pogańskie pochodzenie i pojawia się nagle w historii kościoła chrześcijańskiego, na chrześcijańskich domach modlitwy, na chrześcijańskich kościołach, i jeśli rzeczywiście ten znak ma pogańskie pochodzenie, no to mamy jako chrześcijanie problem. Czy powinniśmy z tego symbolu korzystać? Kolejna wypowiedź informuje nas, że w czasie podboju Ameryki Środkowej i Południowej hiszpańscy konkwistadorzy ku swemu zdziwieniu napotykali w wielu miejscach krzyże jako symbole religijne. W stanie Oaxaca w Meksyku Hiszpanie natknęli się na krzyże drewniane, wzniesione jako święte symbole. Również w Ameryce Południowej uważano ten znak za symboliczny i święty. W Paragwaju otoczano go wielkim szacunkiem. W Peru Inkowie czcili krzyż wykonany z jednej bryły jaspisu. Muiskowie z Kumany wierzyli, że krzyż ma moc odpędzania złych duchów, dlatego kładziono na nich nowonarodzone dzieci. Drodzy Państwo, co z tym zrobimy? Jeżeli rzeczywiście tak jest i na długo przed Chrystusem krzyż był powszechnie używany przez pogan, to być może nieumyślnie używamy znaku, który naprawdę trzeba czym prędzej odrzucić. Kolejna wypowiedź. Również w innych częściach świata czczono krzyż już w czasach starożytnych i przypisywano mu moc mistyczną. W pewnej encyklopedii czytamy: krzyż był świętym symbolem dla wielu ludów starożytnych, które w związku z tym można nazwać czcicielami krzyża. Robi się gorąco, drodzy Państwo. No bo jeżeli tak jest, to faktycznie skóra cierpnie i może najlepiej usunąć ten znak z, powiedzmy, naszych domów modlitwy czy kościołów, bo być może nieumyślnie wkraczamy na grunt pogańskich kultów. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że symbol krzyża jako taki jest rzeczywiście niezwykle rozpowszechniony. Na wszystkich kontynentach, w różnych kulturach, religiach ten znak się pojawia w różnych jego formach. Czasami oznacza kierunki świata, czasami jest symbolem życia, czasami jest symbolem jakichś, powiedzmy, kultów płodności, czasami jest symbolem śmierci. Czasami jest symbolem słońca, a więc cała gama różnych znaczeń, różnych idei, która jest krzyżowi jako znakowi graficznemu przypisywana. No i faktycznie, tutaj nie trzeba wiele szukać, bo na każdym kontynencie, w każdej kulturze religii znajdziemy ślady obecności tego znaku. W związku z tym niektórzy idą takim tokiem myślenia, że mówią, no jest to ewidentnie pogański znak. Czy my, chrześcijanie, powinniśmy go używać w naszych kościołach? Bo być może jest to wyraz kompromisu, jakiejś utraty czystości wiary. Mało tego. Jako jeden z argumentów pojawia się taka myśl. Jak czytamy w książce Records of Christianity, pierwsi chrześcijanie nie używali symbolu krzyża. Krzyżami nie ozdabiano bezpośrednio nawet kościołów. Najstarszym symbolem Chrystusa była ryba, która pojawia się w II wieku, a na najdawniejszych grobach jamowych przedstawiano go jako dobrego pasterza. Takie obrazy, rysunki, freski pochodzą z III wieku. A więc żaden krzyż, jeśli już coś miało być symbolem chrześcijaństwa, to ryba. Dlaczego ryba? W związku z tym, że w języku greckim słowo ichthys oznacza rybę, a to słowo ichthys składa się z pierwszych słów pewnego wyznania wiary. A więc pierwsza litera, jota, jest pierwszym inicjałem słowa Jezus w języku greckim. Druga litera, chi, jest pierwszą literą innego słowa Christos, czyli Chrystus, namaszczony, pomazany. Trzecia litera, teta, jest pierwszą literą słowa Theos, Bóg, Boży, prawda? Czwarta litera, ypsilon, jest pierwszą literą słowa Chios, czyli Syn. I wreszcie ostatnia, sigma, jest pierwszą literą słowa soter. Innymi słowy, kiedy zbieramy pierwsze litery tych pięciu słów, Jezus, Chrystus, Boży, Syn, Zbawiciel, daje nam to w konsekwencji słowo ichthys, czyli rybę. W związku z tym chrześcijanie, no, mamy dowody na to, przynajmniej około II wieku, posługiwali się znakiem ryby jako znakiem rozpoznawczym. Krzyż pojawia się dopiero w IV wieku. A jest to, jak wiemy, czas, kiedy chrześcijaństwo powoli zaczyna tracić swoją czystość. Kiedy z tej religii prześladowanej zamienia się w religię panującą, która otrzymuje władzę. A więc czy faktycznie krzyż nie jest wkroczeniem jakichś pogańskich idei do wnętrza Kościoła? Dlaczego nie ryba? Dlaczego krzyż? Kolejna wypowiedź na temat znaku krzyża, symbolu krzyża. Pewien autor, Willis Budge, mówi w książce Amulety i talizmany, krzyż stał się dominującym symbolem chrześcijaństwa dopiero w IV wieku. Doprawdy nie ma żadnych dowodów, że chrześcijanie żyjący w pierwszym stuleciu posługiwali się krzyżem. Skąd zatem jest dzisiaj w naszych kościołach? Jak to się stało? Czy nie doszło do jakiegoś kompromisu, jakiegoś upadku, odstępstwa? Czy nie zatraciliśmy gdzieś swojej czystości? Następny argument, jaki jest używany, dotyczy czasów Konstantyna. Pewien autor o nazwisku Hall pisze w słowniku tematów i symboli w sztuce. Dopiero po uznaniu chrystianizmu przez Konstantyna Wielkiego, a zwłaszcza w V stuleciu, zaczęto umieszczać krzyż na sarkofagach, kamiennych grobowcach w kształcie trumny, lampach, szkatułach i innych przedmiotach. V wiek. Do tego czasu symbol krzyża się nie pojawia. Mamy problem, drodzy Państwo. Bo rzeczywiście, no cóż, wobec takich argumentów nie pozostaje nam nic innego, jak skapitulować i przyznać się do tego, że powinniśmy czym prędzej wycofać się z używania znaku krzyża. Ale drodzy Państwo, zasadniczą kwestią jest to, czy Chrystus ma cokolwiek z krzyżem wspólnego. Bo co się okazuje? Kiedy czytaliśmy te wszystkie cytaty, że poganie od dawien dawna używają znaku krzyża, to należy zapytać siebie, kto ten znak wymyślił. Przede wszystkim poganie za każdym razem widzą w krzyżu zupełnie coś innego, prawda? A więc ewidentnie widać, że wyprowadzają ten znak z własnej tradycji, z własnej kultury, z własnej religii. Co innego on oznaczał w Egipcie, co innego w Babilonii, co innego w Asyrii, co innego dla mieszkańców Australii, Afryki i tak dalej. Ewidentnie widać, że te symbole, mimo podobieństwa, one oznaczają zupełnie coś innego i wyrastają na gruncie niezależnej, indywidualnej tradycji poszczególnych narodów. A więc dla nas, drodzy Państwo, zasadniczą kwestią jest to, czy Chrystus ma cokolwiek z krzyżem wspólnego. I widzą ten związek właśnie świadkowie Jehowy, którzy podnoszą tę kwestię do rangi dogmatu, zasady wiary. Twierdzą oni, że Chrystus na krzyżu nie umarł. Bo jeśli umarł, no to coś ten znak z Chrystusem ma wspólnego. A więc, drodzy Państwo, skąd ten znak krzyża? Czy wywodzi się on z pogańskich tradycji, czy wywodzi się z Biblii? Czy Ewangelie wspominają o krzyżu? Czy Pan Jezus umarł w ten sposób? I możemy powiedzieć, skoro Chrystus umierał na takim narzędziu kaźni, to ten znak ewidentnie ma z nim jakiś związek. Spróbujmy, drodzy Państwo, przyjrzeć się pewnym argumentom. A więc pytanie, czy Chrystus umarł na krzyżu? Osoby, które odrzucają znak krzyża, chcąc uwiarygodnić swoje argumenty, zaprzeczają temu twierdzeniu. Nawet Pismo Święte, które zostało przetłumaczone, zupełnie usuwa słowo krzyż, wstawiając zamiast tego słowa określenie paltortur, słup, a więc zupełnie coś innego. Jako argument używany jest następujący tok myślenia. Justus Lipsius, rzymskokatolicki uczony żyjący w XVI wieku, zamieścił w swojej książce De Cruce Liber Primus rycinę przedstawiającą Jezusa przybitego do prostego pala. Pokrywa się to ze znaczeniem greckiego słowa używanego w Biblii przy opisie przedmiotu, na którym umarł Chrystus. Chodzi o wyraz stauros, który określa przede wszystkim prosty słup lub pal. A więc, drodzy Państwo, mielibyśmy jeszcze jeden problem. Okazałoby się mianowicie, że Biblie, których używamy, zostały sfałszowane. Że tam w ogóle nie ma miejsca na krzyż. Że Chrystus umierał na jakimś narzędziu określanym w języku greckim poprzez słowo stauros, a to słowo stauros oznacza pal, kół, kłodę, ale w żaden sposób nie oznacza krzyża. Ale wiecie, drodzy Państwo, dobrze jest pewne rzeczy sprawdzić. Ja jestem taki troszeczkę nieufny, taki nieco zdystansowany, bo nieraz, kiedy miałem zbytnią wielką ufność, okazało się, że byłem wprowadzany w błąd. A więc, drodzy Państwo, można dotrzeć do tego dzieła De Cruce Libri Tres, trzy księgi na temat krzyża, krzyżowania i ponoć właśnie w tej księdze, pierwszej z serii tej trylogii, tryptyku, ma się znajdować dowód na to, że Chrystus umarł na palu. Tak właśnie Justus Lipsius przedstawia jedną z metod zadawania ludziom śmierci na jakimś drewnianym narzędziu. A więc okej. Jest grupa ludzi, która twierdzi, Stauros to jest zwykła kłoda, pal, kół, absolutnie bez żadnej poprzeczki, bez jakiegoś dodatkowego elementu, zwykła kłoda, zwykła belka. Idziemy dalej. Kolejny argument, który bazuje na słownictwie greckim. Czytamy. Inne słowo greckie, występujące w Biblii, odnoszące się do narzędzia, na którym Jezusowi zadano śmierć, brzmi ksylon. Dodatkowo potwierdza ono, że stauros to prosty pal, bez żadnej poprzeczki. W pewnym słowniku czytamy, słowo ksylon oznacza przede wszystkim sporą kłodę, kawał drewna przeznaczony na opał lub do innych celów. Bardzo ciekawe, drodzy Państwo, że tutaj są takie wykropkowania, to znaczy, że pewne fragmenty tej definicji zostały przez osoby cytujące gdzieś tam usunięte. Do tego jeszcze wrócimy. A więc skoro tego ostatniego słowa ksylon użyto w miejsce poprzedniego stauros, staje się jasno, że oba terminy oznaczają to samo. Właśnie dlatego zastosowano wyraz ksylon na określenie sposobu, w jaki poniósł śmierć nasz Pan i oddano je przez drzewo. Czyli Chrystus umierał na drzewie, no, a drzewo do krzyża jest chyba raczej niepodobne. Kolejny argument, jeśli chodzi o kwestię terminologii, tym razem łaciński, określenie crux. W książce Krzyż niechrześcijański dodano. W żadnej z licznych ksiąg składających się na Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, które zawierałoby w oryginalnej greczyźnie choćby pośredni dowód na to, że stauros użyty w przypadku Chrystusa, Jezusa, był inny niż zwyczajny stauros, czyli słup lub pal. Nic też nie świadczy o tym, jakoby chodziło tu nie o jedną, lecz o dwie belki zbite ze sobą w kształt krzyża. Chrystus mógł być przybity do jednej ze odmian crux, stauros, zwany jako crux simplex, czyli krzyż prosty. Pal taki zilustrował na Rycinie żyjący w XVI wieku katolicki uczony Justus Lipsius, o którym już wspominaliśmy. A więc, drodzy Państwo, w literaturze Świadków Jehowy nagminnie ukazuje się Chrystusa przybitego do pala. Chrystus nie umierał na krzyżu, w związku z tym krzyż nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Wszelkie znaki krzyża obecne w chrześcijaństwie są ewidentnie pogańskiego pochodzenia, bo poganie używali tego znaku o wiele wcześniej, zanim Chrystus narodził się na ziemi, zanim poniósł śmierć na jakimś drewnianym narzędziu. W związku z tym, skoro Chrystus umarł na palu, to znaczy, że znak krzyża w chrześcijaństwie jest totalnie niebiblijny. Argumenty są rzeczywiście ważne. No, trudno z nimi dyskutować. Powszechnie krzyż używali różnego rodzaju poganie żyjący na wszystkich kontynentach. Słownictwo Nowego Testamentu, a więc określenie stauros, ksylon, crux, ewidentnie zdają się świadczyć o tym, że chodzi o prostą belkę. W związku z tym skąd się ten krzyż wziął w chrześcijaństwie? Drodzy Państwo, nie chodzi o to, żeby z rzeczy drobnych robić jakieś doktryny, bo prawdę mówiąc, jaka jest różnica w kwestii, na czym umierał Pan Jezus? Czy umarł na prostej belce, czy na dwóch skrzyżowanych belkach? Czy to ma dla naszego zbawienia jakieś znaczenie? Najmniejszego, prawda? Ważne jest to, że za nas oddał swoje życie. I drodzy Państwo, nikt by się tym nie zajmował, gdyby nie ktoś, kto podnosi tę kwestię do rangi dogmatu. Bo jeżeli ktoś mówi mi, że Chrystus na pewno umarł na prostej belce, to ja proszę kogoś takiego o dowody, żeby mnie przekonał, tak? Ja chciałbym wiedzieć, że wierzę tak, jak należy. Dlatego, drodzy Państwo, w takich kwestiach trzeba koniecznie sięgnąć po Biblię. Co Pismo Święte mówi na ten temat? Czy faktycznie te wszystkie tezy, które w wielkim skrócie przedstawiłem, są zgodne z prawdą? A może mamy do czynienia z jakąś manipulacją? Sprawdźmy zatem. Jakie są fakty? A więc, jeśli chodzi o terminologię, stauros, ksylon, co możemy na ten temat powiedzieć? Drodzy Państwo, warto sięgać do źródeł. Sięgnijmy do kilku słowników. Słownik Zofii Abramowiczówny, jeden z najlepszych słowników grecko-polskich, jakie mamy dostępne w naszym kraju, czterotomowy, dosyć obszerny. Zresztą pani Abramowiczówna jest znaną osobą, która zna Grekę, która jest naprawdę autorytetem tej kwestii i w jej słowniku czytamy pod hasłem stauros. Po pierwsze, w Grece klasycznej, Grece homerowskiej on rzeczywiście oznacza słup, pal, kół. Czasami używane jest na określenie palisady jako określenie zapory ze słupów wbitych w dno morza. Ale popatrzmy, co się dzieje. Co jako drugie znaczenie? Krzyż w Nowym Testamencie. Być prowadzonym na śmierć przez ukrzyżowanie. Trzecie znaczenie to jest pal, na który można kogoś wbić. Drodzy Państwo, język ewoluuje. Tutaj na dole mamy kolejną definicję, tym razem ze współczesnego słownika. Jest to słownik minimum grecko-polski, polsko-grecki. Jedziemy gdzieś do Grecji na wakacje, warto taki słownik mieć. I drodzy Państwo, z językiem greckim jest coś niesamowitego, mianowicie jest to język niezwykle precyzyjny. Dla porównania, język Starego Testamentu, język hebrajski, zawiera około 10 tysięcy słów. Dużo? No, trochę tego jest, prawda? Ale język grecki, klasyczny język grecki, dysponuje zasobem słów mierzonych w 200 tysiącach. A więc, drodzy Państwo, jest to po prostu o wiele, wiele więcej. 20 razy więcej, prawda? A więc greczyzna jest niezwykle precyzyjna. Zgódźmy się na moment z osobami, które mówią stauros to pal. Okej, dobrze, zgadzamy się. To w takim razie proszę mi powiedzieć, jak jest po grecku krzyż. Stauros to pal, a krzyż jak? Nie ma innego terminu, drodzy Państwo. Co się okazuje? Że staurodromi to skrzyżowanie. Staurolekso to krzyżówka. Stauros to krzyż. Do dzisiaj Grecy, kiedy mówią o krzyżu, używają słowa stauros. On mógł oznaczać rzeczywiście na początku w Grece klasycznej kołek, pal, kłodę i tak dalej. Ale drodzy Państwo, równie dobrze my moglibyśmy się spierać, prawda, że słowo zamek absolutnie nie oznacza suwaka. Bo w średniowieczu, tak, używano go jedynie jako określenie budynku. I gdybyśmy pominęli fakt, że język ewoluuje, no to mielibyśmy rację. Ale jeśli za Homera stauros oznaczał kołek, kłodę, słup, to w Nowym Testamencie to słowo poszerzyło już swoje znaczenie i oznaczało i kłodę, ale także narzędzia kaźni, na których zadawano śmierć. A więc w Grece klasycznej słowo stauros oznaczało kłodę, ale już w czasach Nowego Testamentu to znaczenie było o wiele, wiele szersze. A więc do dzisiaj dnia Grecy nie znają innego słowa na określenie krzyża jak stauros. A więc mamy tutaj kwestię wyjaśnioną. Inne słowo, ksylon. Ludzie, którzy odrzucają krzyż, mówią, ksylon to jest drewno, drewno opałowe. Ale popatrzmy, czy to jest prawda i jedyna prawda. Faktycznie słowo ksylon oznacza drewno opałowe, jako budulec, budulec okrętowy, rynek drzewny, kawał drzewa, belkę, kłodę, drąg, łyżkę z drzewa figowego, kołek, dźwignię, lewar, grzędę, okręt konia trojańskiego, kij, pałkę, maczugę, narzędzie kary, czyli dyby drewniane. Aż jak wyglądają dyby? Wiecie Państwo, jak wyglądają dyby? Z ilu kawałków drewna dyby się składają? Przynajmniej z dwóch, tak? No bo to jest taki zamek, gdzie się wkłada w otwory nogi, ręce i się zamyka, tak? A więc no, to już są dwa kawałki, to na pewno nie jest jeden kawałek. Także to słowo ksylon oznacza szubienicę, krzyż, pal, ławę, stół, siedzenie w teatrze i tak dalej, i tak dalej. Widać, że są to ewidentnie słowo ksylon może oznaczać pewne skomplikowane, dosyć złożone narzędzia, a niekoniecznie jedną kłodę, jakiś kołek, tak jakby chcieli widzieć to niektórzy ludzie. Moi drodzy, popatrzcie, jak warto sięgać do źródeł, bo ktoś nam zacytuje fragment hasła i powie, to jest całe, nic więcej z tego nie wyciśniemy. Tak jak powiedzieliśmy, mimo tego, że świadkowie odrzucają krzyż, uważając, że ksylon to jest drewno, drodzy Państwo, w swoim słowniku napisali o dybach, prawda? Że są to znane od starożytności narzędzia służące do więzienia, wymierzania kary, zbudowane z drewnianej ramy, w której zamykano nogi siedzącej ofiary. Po hebrajsku dyby do zakuwania nóg nazywano sat, a ponieważ były wykonane z drzewa, po grecku określano je słowem ksylon. No i tak te dyby wyglądały. gdyby to niekoniecznie jedna kłoda, to może być jakieś bardziej złożone narzędzie tortur. Kolejnym argumentem, jaki jest używany na rzecz odrzucenia krzyża, jest fragment listu do Galacjan. Jest tam powiedziane, że z przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Drzewo to nie krzyż, to jest jakaś kłoda podłużna i tyle. Jest to nawiązanie do innej wypowiedzi, tym razem ze Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tego samego dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyszczysz swojej ziemi, danej ci przez Pana Boga twego w posiadanie. To jest między innymi powód, dla którego żołnierze rzymscy, krzyżujący Pana Jezusa i dwóch łotrów, bardzo starali się, żeby ta męka nie trwała za długo. Normalnie osoby krzyżowane mogły umierać na krzyżu do tygodnia czasu. Ale z uwagi na to, że był piątek, zbliżał się szabat, święty dzień biblijny, żydowski, to chciano tą mękę skrócić. Żołnierze podeszli do dwóch łotrów, pogruchotali im kolana tak, żeby nie mogli oddychać, nie mogli się na nogach unosić, a kiedy podeszli do Chrystusa, stwierdzili, że On już nie żyje. Dla pewności przekłuto bok Panu Jezusowi, wypłynęła krew, woda, uznano, że już nie żyje. Ale, drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten sposób zadawania śmierci, to wieszano na takich kłodach, na takich drzewach już martwe zwłoki ludzkie. Tutaj jest powiedziane, jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i dopiero kiedy zostanie stracony, powieszysz jego ciało na drzewie. To była dodatkowa kara, która polegała na odebraniu czci. A więc to powieszenie na drzewie nie określa sposobu zadania śmierci. Wieszano martwe zwłoki, wieszano na różnego rodzaju krzyżach. Tutaj mamy taki krzyż bez użycia gwoździ, jakieś otwory w poprzeczce. To mogła być drewniana szubienica albo jakiś pal, na który wbijano zwłoki. To jest wszystko z drewna, dlatego nazywano to ksylon albo inaczej drzewo. Czy faktycznie ten uczony katolicki Justus Lipsius, na który powołują się autorzy z kręgu Świadków Jehowy i inni autorzy, czy rzeczywiście Justus Lipsius nauczał, że Chrystus umarł na prostym palu? Drodzy Państwo, kolejna nieprawda. Dlatego, że ten uczony, pisząc o krzyżu, napisał 3 tomy swojego dzieła, pokazał różne formy krzyżowania. Oczywiście najprostszą metodą jest przybicie człowieka do prostej belki, ale on pokazał w swoim dziele, że historia zna różne formy zadawania śmierci na krzyżu. Po lewej stronie widzimy krzyż, oj, tutaj chyba za szybko. Jeszcze jedno. Po lewej stronie widzimy krzyż, który jest dosyć niski, na tyle niski, że dzikie zwierzęta dodatkowo jeszcze szarpiąc, prawda, ciało skazańca, zadawały dodatkowy ból. Mamy też krzyż w formie takiej ramy, przypominający troszeczkę krzyż świętego Andrzeja, który mamy na kolejnym przeźroczu w kształcie X. Mamy też krzyż w formie litery T. Zadawano śmierć poprzez wbijanie na jakiś zaostrzony kołek, krzyżując głową do dołu z poprzeczkami tak czy inaczej, wciągając na jakiś pionowy słup, poprzeczkę, różne formy krzyżowania. Józef Flawiusz, kapłan i historyk żydowski, kiedy opisał wściekłość Rzymian po buncie Żydów, kiedy zdobyto Jerozolimę w 70 roku i zniwelowano całe to powstanie, zburzono świątynię i tak dalej, to tenże historyk żydowski Józef Flawiusz napisał, że Rzymianie byli tacy wściekli na Żydów, że krzyżowali ich na różne sposoby, jakie tylko mieli fantazje na ten temat. Było tyle ofiar, że zabrakło drzew w okolicach Jerozolimy, bo wycięto je i użyto jako narzędzie tortur, narzędzie zbrodni. A więc żołnierze dawali upust swojej wyobraźni na różne sposoby, tylko żeby zadać śmierć i zadać ból. Co wiemy na temat krzyża Chrystusa? Czy rzeczywiście Chrystus umierał na zwykłej kłodzie, na zwykłym palu? Rzymianie używali różnych form krzyża, a więc Crux simplex, czyli taki krzyż prosty, krzyże w kształcie litery T, krzyże z otworami, z ruchomą poprzeczką, z jakąś bardziej rozbudowaną ramą. To jest krzyż, według który jest przyjęty przez chrześcijan jako ten, na którym umierał Chrystus, z pewnym takim siodełkiem. Tutaj też mają te krzyże siodełka, które miały na celu wydłużenie męki. Człowiek, który siedział, a nie unosił się na nogach, mógł dłużej oddychać i wtedy cierpiał dłużej. Nie chodziło tu o jakieś, powiedzmy, humanitarne względy. Krzyż świętego Andrzeja i różne jeszcze inne odmiany krzyża. Jest więcej niż pewne, że chrześcijanie wcale nie byli przywiązani do jednej formy narzędzia kaźni. Na Palatynie, na wzgórzu palatyńskim, kiedy prowadzono roboty budowlane, odkryto pewne graffiti ukazujące człowieka z głową osła przybitego do krzyża. Jaką formę ma ten krzyż? Zwróćmy uwagę. Jest to krzyż, który ma jakąś pionową belkę i poprzeczkę. I na tym graffiti, na tej karykaturze jest powiedziane: Aleksamenos czci swojego Boga. Była to karykatura wyśmiewająca chrześcijan, którzy w mniemaniu Rzymian albo ludzi nieprzychylnych wyznawali wiarę w jakiegoś Boga z oślą głową. A więc już ten rysunek pokazuje, że Rzymianie krzyżowali na krzyżach z poprzeczką, a nie na zwykłych palach, jak to chcieliby widzieć niektórzy. Co wiemy zatem o krzyżu Chrystusa? Chrystus był przesłuchany przez Piłata, był ubiczowany. Od samego biczowania niektórzy postradali zmysły albo umierali od ciosów właśnie takiego bicza. Na końcach bicza były umocowane kości, ostre kości zwierząt albo jakieś kulki ołowiu, które wyrywały kawałki ciała w czasie biczowania. Skazaniec niósł na miejsce zbrodni tylko poprzeczkę, zwaną patibulum. To była często taka kłoda, która była używana do zamykania drzwi stodoły, taka belka blokująca drzwi. Na miejscu kaźni stał pionowy słup, do którego dodawano poprzeczkę, wciągano skazańca na nią. Problem z krzyżowaniem wiązał się z tym, że trudno było znaleźć szkielety, które wskazywałyby ślady ukrzyżowania. Starożytni ludzie używali gwoździ, używanych, powiedzmy, stosowanych w czasie egzekucji, jako talizmanów. Fragmenty krzyża, gwoździe używane do egzekucji były używane jako amulety odpędzające złe moce. W związku z tym bywało tak, że zaraz po egzekucji te gwoździe były zwyczajnie rozkradane. No bo ludzie chcieli być zdrowi, tak? Chcieli mieć jakąś pomyślność w domu. A więc trudno było natrafić na szkielet, który byłby dowodem na ukrzyżowanie. Było tak aż do roku 1969, kiedy na zboczach Góry Oliwnej odkryto szkielet człowieka, który ewidentnie był ukrzyżowany. Na pewnej kamiennym takim sarkofagu był napis, że są to szczątki niejakiego Jehohanana, czyli Jana, mówiąc po polsku. Tutaj po lewej stronie widzimy fragment stopy, kostki, przez który przechodzi gwóźdź zakrzywiony. I jest to dowód na to, że ten człowiek ewidentnie zginął na krzyżu. Prawdopodobnie w takim pozie, jak tutaj na tej rycinie jest to pokazane. A więc są to dowody, których dostarczyła archeologia. Sami świadkowie w swoim czasopiśmie musieli uznać, że jest to inaczej niż, powiedzmy, rysują to w swoich czasopismach, a więc uznali, że mogło to być na dwa sposoby, tak jak na tych rycinach widzimy. Sami po prostu uznali, że tak to mogło być. Ale co Ewangelie mówią na temat krzyża Chrystusa? Wiemy kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim, krzyż Jezusa był wysoki. Skąd o tym wiemy? No, z tego względu, że kiedy Pan Jezus prosił o coś do picia, to żeby podać Mu gąbkę, to trzeba było użyć trzciny, tak? A więc ten krzyż był dosyć wysoki. Nawet gdyby to była pojedyncza belka, musiałaby mieć ona około 4 metrów. Nie ma szans, żeby ubiczowany Jezus mógł taki ciężki kawał drewna nieść na własnych plecach. Nawet zdrowy człowiek miałby z tym olbrzymi problem. Dlatego jest to pewien dowód na to, że Chrystus na pewno nie niósł ani całego krzyża, w kształcie litery takiej, powiedzmy, T z obniżoną poprzeczką, ani nawet tej długiej belki nie dałby rady, byłoby to zwyczajnie za ciężkie. A więc jest to dowód na to, że Chrystus prawdopodobnie niósł na swoich plecach jedynie poprzeczkę, to patibulum, o którym już wspomniałem. A więc, żeby dać Chrystusowi coś do picia, musiano użyć trzciny. Chrystus był wysoko dosyć ukrzyżowany. Kolejna rzecz. o której już powiedziałem, to jest fakt, że Ewangelie są zgodne, że Chrystus niósł swój krzyż. Krzyż, który widzimy często w kościołach, a więc ten krzyż z poprzeczką, byłby zbyt ciężki, nikt by go nie uniósł, a więc na pewno Chrystus nie niósł całego krzyża. Nie niósł także prawdopodobnie tej długiej poprzeczki, tej długiej belki, ona również była za ciężka. Widzimy, że Chrystus niósł krzyż, w pewnym momencie upadł pod jego ciężarem, poproszono Szymona z Cyreny, żeby niósł jego krzyż, no, musiał pomóc. A więc prawdopodobnie Chrystus niósł tylko poprzeczkę, tylko i wyłącznie poprzeczkę. Kolejna rzecz, którą podają nam bardzo wyraźnie Ewangelie. Drobiazg, można powiedzieć, a bardzo ważny. Kiedy Tomasz chciał przekonać się, że Chrystus zmartwychwstał, to o co prosił, na co liczył? Kiedy apostołowie powiedzieli, widzieliśmy Pana, on rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Ile gwoździ trzeba, jeżeli chcemy kogoś przebić w ten sposób? Tak? Jeden. A tutaj? Przynajmniej dwa. Prawda? A więc Ewangelie mówią o tym, że w dłoniach Chrystusa były ślady gwoździ, nie jednego gwoździa. A więc odpada sposób, który jest używany w ilustracjach zwolenników śmierci na palu. Tutaj mamy tylko jeden gwóźdź, tutaj musiały być użyte przynajmniej dwa. Popatrzcie, drobiazgi Ewangelii pokazują szczegóły ze śmierci Jezusa Chrystusa. Mało tego, jest powiedziane, że nad głową Chrystusa była przybita tablica z informacją o winie. Procedura rzymska krzyżowania polegała na tym, że kiedy prowadzono skazańca z tą belką poprzeczną na ramionach, to na szyi zawieszano mu tablicę z winą, jakiej dokonał. Czy ta tablica była mała, czy duża? W ilu językach był napis na niej? W trzech, prawda? Oczywiście, a więc w języku hebrajskim, łacińskim i w języku greckim. Tutaj jak czytamy u apostoła Jana. A więc w trzech językach. Nie mogła być mała. Gdzie tą tablicę przybito? Nad krzyżem, prawda? Nad głową Chrystusa. A więc była niezbędna jakaś jeszcze wystająca końcówka krzyża. Bo nie byłoby gdzie tej tablicy przybić, prawda? Gdyby tego fragmentu krzyża nie było, no to gdzie tablica by się zmieściła? Nie byłoby gdzie. A więc znowu kolejny szczegół, który mówi na tym, że nie tylko poprzeczka, ale coś, co wystawało ponad poprzeczkę. A więc na podstawie samej Biblii możemy stwierdzić, że Chrystus umierał na dosyć wysokim krzyżu. Jego pionowa część, około 4-metrowa, była wkopana na wzgórzu Golgoty. Ją klinowano jakimiś klinami w otworze. Kładziono ją, kiedy przybijano poprzeczkę, potem stawiano. Były ręce Chrystusa przybite oddzielnymi gwoździami, a nad jego głową była umieszczona tablica w trzech językach. A więc nie mogła być mała. Nie wiem, jak was państwo, ale mnie te dowody biblijne przekonują, że Chrystus umarł na krzyżu, a nie na zwykłym palu, jak chcą niektórzy. No ale dobrze, w takim razie zapytajmy o coś jeszcze. Faktem jest to, że poganie używają znaku krzyża. Ale czy to oznacza, że jeśli oni to robią, to Pan Bóg już ma związane ręce i Pan Bóg nie może tego znaku użyć? Drodzy państwo, jeżeli poganie zamykają oczy do modlitwy, to czy my chrześcijanie możemy, czy nie? Jeżeli oni klękają do modlitwy, my możemy uklęknąć, czy nie? Jeżeli na przykład poganie mają jakieś swoje święto w sobotę, to my nie możemy tego dnia święcić? No możemy. Moi drodzy, każdego dnia jakieś są uroczystości. Ktoś ma imieniny, urodziny i teraz ktoś zapełni ten czas i powie, nie możesz go użyć, bo ja już go używam, tak? Przecież to jest bezsens. A więc powstaje pytanie, czy Pan Bóg używa znaku krzyża? Jak sądzicie, tak czy nie? Pomijając to dowody zaczerpnięte z Ewangelii. Jest fantastyczne miejsce w Biblii, w księdze Ezechiela. Ci, którzy czytali tę księgę, wiedzą, o co chodzi. Jest tam taka wizja, kiedy Pan Bóg nakazuje przejść swojemu aniołowi przez Jerozolimę. Taką wizję ma Ezechiel. I ten anioł jest szczególnym aniołem. Ma przy swoim boku kałamarz, w swojej dłoni pióro i ma przejść przez Jerozolimę i wszystkich tych, którzy widzą zło, grzech i biadają nad tym, ma na ich czołach postawić znak. Znak, który będzie ich chronił w dniu gniewu. Jaki znak ma postawić? Biblia Tysiąclecia bardzo dokładnie ten tekst oddaje i mówi: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak. Jaki? Znak taf na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Taf to jest jedna z liter hebrajskich. No i teraz rewelacja, moi drodzy. Jaki kształt w czasach Ezechiela miała litera taf? To jest litera taf. Tutaj macie to powiększone. Jaki znak kreślił anioł Boga na czołach ludzi, którzy biadali nad grzechem? Jaki znak? Powiedzcie to głośno. O, wow. I Pan Bóg nie przeraził się tym, że poganie używali tego znaku na długo przed chrześcijanami? Pan Bóg nie mógł tego zrobić, przecież to jest pogański znak. Ale Pan Bóg się wcale tym nie przejął, bo to jest Jego znak, bo to jest Jego wola, bo to jest Jego pieczęć, to jest symbol, który ma być symbolem zbawienia. Bóg wcale się nie przejmuje argumentacją, że poganie używali znaku krzyża. No i co z tego? I każdy z narodów pogańskich widział w tym znaku zupełnie coś innego. Dla jednych był znakiem słońca, dla innych był znakiem kierunków świata, dla innych był znakiem życia, dla innych był znakiem śmierci. A czym jest znak krzyża dla chrześcijan? Jest znakiem zbawienia. Czy my mamy się teraz od tego znaku odwrócić, bo ktoś wcześniej go zaczął używać i co? I wykupił prawa autorskie do tego znaku, zastrzegł go sobie i nie możemy teraz? Pan Bóg nie przejmuje się naszymi ludzkimi prawami, ale Pan Bóg nakazał aniołowi kreślić na czołach ludzi, którzy mają być zbawieni, kazał kreślić znak taf, który jakby nie patrzeć miał kształt krzyża. Do tej czynności nawiązuje potem w księdze Apokalipsy apostoł Jan, który mówi o pieczętowaniu na czołach. Pieczęć, która ma chronić ludzi i zabezpieczyć, zapieczętować ich dla zbawienia. W książce Wielki Bój jest taki dosyć ciekawy cytat. To może będzie jakaś ciekawostka dla osób, które znają tę książkę. Jest tam scena sądu opisana i czytamy w niej: po otwarciu ksiąg Jezus spojrzy na niesprawiedliwych, a ci przypomną sobie każdy grzech, który popełnili. Nad tronem ukazuje się krzyż. No i coś tutaj mi. Ukazuje się krzyż. I znowu, czy Pan Bóg czuje się skrępowany tym, że ktoś ma jakiś dystans do krzyża? Nie. Jak zatem jest z tym krzyżem? Czy krzyż jest pogański, czy chrześcijański? Moi drodzy, z każdym symbolem może być dokładnie tak samo. Pomóżcie mi. Czym jest symbol baranka w Biblii? Kogo oznacza baranek? Chrystusa. To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ha, ha, ha. A powiedzcie mi, kogo oznacza baran w księdze Daniela? Królestwo Medów Persów, tak? Jakiś pogański naród przeciwny Panu Bogu. Dla pogan baranek był symbolem kultu płodności. Przestajemy używać symbol baranka. Zgadzacie się? Bo poganie go wcześniej używali. Gołąb. Czym dla chrześcijan jest gołąb? Czego symbolem? Kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest, to stąpił na jego ramię Duch Święty w postaci jakby gołębicy, tak? Ha, dla chrześcijan jest to symbol Ducha Świętego, ale u pogan gołąb był atrybutem bogini Isztar. Siostry Baala był to również kult płodności. A więc co? Przestajemy używać symbolu gołębia, bo poganie go wcześniej zarezerwowali. Nie mamy szans, żeby go używać. Ryba. No, drugi wiek. Mamy dowody na to, że ryba była symbolem chrześcijan. Czy aby na pewno? Ryba była w religiach pogańskich symbolem bożka Dagona, który jest wspomniany w Biblii, który padł na twarz przez Arką Przymierza w świątyniach filistyńskich. Przestajemy używać znaku ryby, poganie go zajęli, trudno, wcześniej to zrobili, nie mamy szans, nie mamy pozwolenia. Wąż. Czyim symbolem jest wąż? Co w Biblii wąż symbolizuje? Proszę bardzo. Szatana. No dobrze. Czytamy dwa teksty z Pisma Świętego. Ewangelia Jana. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, kogo wywyższył? Szatana? Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Prawda? A z drugiej strony w tej samej Biblii czytamy w Księdze Apokalipsy, tutaj widzę, że jest błąd, przepraszam, jeśli chodzi o skrót księgi, został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie. A więc kto? Chrystus czy diabeł? W zależności od księgi. Popatrzcie, że ten sam symbol może mieć dwa zupełnie inne znaczenia. Dla kogoś krzyż będzie symbolem przemocy, seksu, rozwiązłości, śmierci. Ale dla chrześcijan krzyż będzie zawsze symbolem zbawienia. I moi drodzy, nie ma rzeczy w tym świecie obojętnej, bo to, co mamy w chrześcijaństwie, poganie też to mają. Mamy chrzest, poganie też chrzcili. Mamy wieczerzę pańską, poganie też mieli ucztę poświęcone swoim bogom. Poganie zamykają oczy do modlitwy, zginają kolana. Oni robią podobne rzeczy, co my. Cóż, mają swoje tradycje, mają swoje powody. My sięgamy do Biblii. A więc jak to jest z tym krzyżem? Używać czy nie używać? Możemy czy nie możemy? Apostoł Paweł powiedział, co do mnie, nie daj Boże, bym miał chlubić się z czego innego, jak tylko z czego? Z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Paweł się chlubił z krzyża, ale kiedy mówił o ukrzyżowanym Chrystusie, to na pewno nie mówił o tym jak, prawda? Jakoś tam. Na pewno Paweł wiedział, jak krzyżowano w jego czasach. To były kary, które wykonywano nagminnie. Kolejna sprawa. Czy ludzie wierzący kiedykolwiek posługiwali się jakimiś symbolami, znakami? Popatrzmy, Psalm 20, przepraszam. Chcemy się cieszyć z Twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść co? Sztandary. A jak wygląda sztandar? No to jest chorągiew, na której coś tam jest. Musi mieć jakąś swoją barwę i najczęściej na takiej chorągwi, na takim sztandarze jest jakiś znak. Zgodzicie się ze mną? I daję głowę, że jakikolwiek znak byłby na tym proporcjonalnym, na tej chorągwi, to podobnych znaków używali poganie. Nie ma siły, dlatego że nasz zasób symboli jest bardzo ograniczony. W Księdze Liczb, czyli Księdze IV Mojżeszowej czytamy, kiedy miał wyruszać obóz Izraela, niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dookoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Mieli takie same znaki czy różne? No różne, każde pokolenie, każdy ród miał swój znak, swój sygnet nawet. Czy te znaki Pan Bóg im objawił? Nie. Oni czerpali z jakichś własnych tradycji. I na pewno te znaki, których używały pokolenia izraelskie, mogły być bardzo podobne do znaków, które używają poganie. Ale oni się tym zupełnie nie przejmowali. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te znaki, symbole używane wśród ludzi wierzących stają się obiektem kultu. Z tym się nie możemy zgodzić. Pan Bóg kazał uczynić węża z miedzi, tak? Ten wąż, który miał być wywyższony przez Mojżesza, dookoła się kłębiły węże, które kąsały i niosły śmierć, a Pan Bóg uczynił jeszcze jednego węża, kazał uczynić i powiedział, kto spojrzy na tego węża, będzie żył. Czy to nie jest paradoks? Nie bez powodu Pan Bóg powiedział, że Chrystus ma być wywyższony. Kim był Chrystus w oczach świata? Wichrzycielem, tak? Człowiekiem opętanym, jak niektórzy myśleli, jakimś zdrajcą religijnym, człowiekiem haniebnym i tak dalej, ale dla ludzi wierzących nie było wątpliwości. To jest nasz Zbawiciel. I w czasie, kiedy te węże kąsały po nogach, Pan Bóg kazał uczynić innego węża i powiedział, kto z wiarą spojrzy na tego węża, będzie żył. Czego wymagał Pan Bóg? Wiary, która działa wbrew rozsądkowi. Zgodzicie się ze mną? Dlaczego Pan Bóg wybrał taki dziwny sposób zbawienia? Węże, które mi się kojarzą ze śmiercią, Pan Bóg uczynił z tego znaku symbol wybawienia i życia. I wszystko było dobrze. Ten wąż był nawet schowany w świątyni pańskiej jako pamiątka Bożego dzieła, wybawienia, ale w momencie, gdy ten wąż zaczął być otaczany czcią, kiedy składano mu kadzidła, kiedy zaczęto się do niego modlić, co Pan Bóg kazał? Macie go zniszczyć. Żadnych modlitw do rzeczy materialnych. Moi drodzy, każda firma, my na drzwiach czasami umieszczamy wizytówki, tak? Możemy? Możemy napisać na drzwiach, kto tu mieszka, prawda? Ale co byście powiedzieli o człowieku, który się do swojej wizytówki modli? No co z nim jest nie tak, prawda? A więc sam znak krzyża jako znak wywoławczy chrześcijaństwa nie jest niczym złym. Ale kiedy zaczynamy ten znak czcić, kiedy zaczynamy ten znak uważać za jakiś szczególny, błogosławiony, jakiś pełen mocy, to w tym momencie Pan Bóg, tak jak tego węża, kazał go zniszczyć. Drugie przykazanie dekalogu mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani obrazu, tego, co w niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, ani tego, co w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Możemy zrobić zdjęcie do legitymacji, do paszportu, do dowodu? Czynimy podobiznę. Jesteśmy w kolizji z drugim przykazaniem? Nie, bo się do tych rzeczy nie modlimy. A więc jeżeli w Kościele jest znak krzyża, ale nikt się do tego znaku nie modli, nikt mu nie oddaje czci, nie jest ten znak adorowany, jest zwykłym znakiem graficznym, który jest pewną wizytówką. Moi drodzy, na świecie każda religia ma jakiś swój znak rozpoznawczy, prawda? Inny znak mają chrześcijanie, inni znak mają wyznawcy taoizmu, sikowie mają inny, hindusi mają inny, sintoiści mają inny, znak judaizmu jest też odmienny, islam posługuje się półksiężycem, buddyści mają swój znak, wyznawcy bahaizmu też, a nawet poganie czy sataniści mają swój znak, tak? To są pewne wizytówki, które nas wyróżniają. Przecież wiemy, jak bardzo skrajni fanatyczni potrafią być wyznawcy islamu. Oni nie czczą żadnych martwych rzeczy, a mimo to mają swój znak. Podobnie Żydzi. Czy chrześcijanie mają prawo do swojego znaku? Ciekawostka, moi drodzy. Zadam pytanie. Jak sądzicie, czy Kościół, czy ludzie wierzący mają prawa ustanawiać pewne zwyczaje, pewne znaki, pewne symbole? Czy Kościół ma do tego prawo, czy nie? Spójrzmy na pewną rzecz. Spójrzmy na kalendarz świąt biblijnych. A więc mamy takie święta jak? Święto Paschy. Przez kogo ustanowione? Przez Boga. Święto Przaśników jemy tylko, w Starym Testamencie jedzono tylko przaśne chleby. Kto to ustanowił? Pan Bóg. Święto Tygodni, czyli Pięćdziesiątnica, też Pan Bóg. Święto Trąbienia, kto ustanowił? Pan Bóg. Nowy Rok, Dzień Pojednania, Jom Kippur, Święto Szałasu, kto ustanowił? Pan Bóg. Ha, a te dwa ostatnie święta? Święto Świateł, Chanuka. Kto ustanowił? Ludzie. A święto Purim, czytaliście Księgę Estery? Był dzień wylosowany przez pogańskie losy, który miał być dniem zagłady i śmierci dla narodu Bożego, tak? Ale Pan Bóg tak to wszystko odwrócił, że ten dzień zagłady stał się dniem wyzwolenia. I z tego powodu, z tej radości, naród żydowski powiedział, będziemy mieli święto, będziemy dziękować Bogu w tym dniu. Mieli prawo czy nie? No pewnie, że tak. Poświęcili ten dzień Bogu i byli szczęśliwi, że żyją. I w tym dniu okazywali Bogu dziękczynienie. A więc powstaje pytanie, czy to było złe, czy to było dobre. To nie było bezpośrednio święto narzucone przez Boga, ale Pan Bóg je przyjął i zaakceptował. A więc nie wszystko, co wynika z ludzkiej wdzięczności, z ludzkiego pomysłu, jest złe. Popatrzcie, drodzy Państwo, że Chrystus, to jest Ewangelia Jana, był w świątyni w czasie święta poświęcenia świątyni, w czasie święta Chanuka. On tam był, mimo tego, że tego święta nie ustalił bezpośrednio Bóg. Możemy się na to gniewać, możemy się na to boczyć, możemy mówić, to nie jest biblijne święto, Pan Bóg go nie nakazał przecież. Ono powstało na skutek ludzkich chęci pomysłu. Ale czy to jest źle dziękować Bogu? Moi drodzy, Kościół może ustalać pewne zwyczaje, na przykład porę nabożeństwa. Czy w Biblii jest powiedziane, o której mają się odbywać nabożeństwa chrześcijańskie? A więc są to pory, które wynikają z chrześcijańskiej tradycji, tak czy nie? Oczywiście, że tak. Czy to jest grzech? Nie, ale to jest pewien zwyczaj ustalony przez ludzi. W liście do Rzymian apostoł Paweł powiedział tak. Przestańmy wyrokować jedni o drugich, a raczej zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Starajmy się o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnego zbudowania. Czy w kościele chrześcijańskim musi być krzyż? Nie. Ale jeśli tam jest, czy to jest grzech? Nie. A więc każdy kościół, chrześcijanie mają w tej kwestii całkowitą wolność. Chodzi o to, że mamy konkretne argumenty, żeby powiedzieć, że nie da się na podstawie Biblii udowodnić, że Chrystus umarł na zwykłym kołku i nie da się na podstawie Biblii udowodnić, że Pan Bóg nie używa znaku krzyża, bo użył. I nie da się na podstawie Biblii udowodnić, że ludzie wierzący nie mają prawa ustalać pewnych zwyczajów, o ile te zwyczaje nie są sprzeczne z Biblią. One muszą być z Biblią zgodne. Jest dobra i zła tradycja. Są zwyczaje, które mimo tego, że Pan Bóg ich nie objawił, one wielbią i wywyższają Boga, a są takie zwyczaje ustalone przez ludzi, które Boga po prostu obrażają. A więc trzeba tę księgę znać, żeby ją mądrze wykorzystywać i według niej postępować. A więc, moi drodzy, nie ma tragedii, kiedy w kościele nie ma znaku krzyża, ale jeśli ten krzyż tam jest, to wcale to nie oznacza, że ci chrześcijanie popadli w jakieś odstępstwo, że stali się poganami, że Pan Bóg to potępia i się o ten znak gniewa. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli macie pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji za tydzień. Chciałbym was zaprosić na kolejny temat, dlaczego Biblia zawiera tylko te, a nie inne księgi. Będzie inny prelegent i mam nadzieję, że to będzie również ciekawe spotkanie. A dzisiaj, jeżeli pozwolicie, to chciałbym Panu podziękować za wolność, którą nam daje w Kościele. Powstańcie wraz ze mną do modlitwy. Nasz drogi Ojcze w niebie, chcemy dziękować za to, że uczysz nas mądrości. Sprawia, że znając Twoje słowo, jesteśmy wolni od różnego rodzaju przesądów, guseł, zabobonów. Nie musimy się bać niczego nowego. Nie musimy unikać rozmyślania i zadawania pytań, bo Ty nam dajesz odpowiedzi. Chcemy Ci podziękować za ofiarę Pana Jezusa. I chociaż najmniejszą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób Pan Jezus umierał, czy to był krzyż w takim czy innym kształcie, to jest naprawdę nieistotne. Ale wiemy wystarczająco dużo, aby dziękować Ci, Panie, za to, że ta ofiara była naprawdę czymś niesamowitym. Poprzez krew Pana Jezusa nasze grzechy zostały odpuszczone. Wlałeś w nasze serca pokój, nadzieję. Wiemy, że jesteś po naszej stronie i że jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoją rodziną. Chcemy Ci z całego serca podziękować za krzyż Pana Jezusa. Jest dla nas chlubą, bo tam, w tym swoim poniżeniu, Pan Bóg nas bardzo wywyższył. Chcemy Ci dziękować, Ojcze, że byłeś gotów zapłacić za nas tak wielką cenę. Pozwól nam, abyśmy byli godni tego powołania, abyśmy żyli na co dzień w ten sposób, by nasze czyny wielbiły Ciebie. Naucz nas, Panie, także tolerancji. Jest wiele rzeczy, które nie wynikają bezpośrednio z Twojego słowa. Czasami to od nas zależy, czy mamy pewnego znaku używać, czy nie, czy mamy pewne dni zachowywać, czy nie, czy inne sprawy dotyczące diety, ubioru. Dałeś nam, Panie, wolność. Pozwól nam z tej wolności mądrze korzystać i nie dopuść, abyśmy nawzajem siebie osądzali. Oddajemy się pod Twoją opiekę i dziękujemy jeszcze raz za to, że mamy w Tobie wolność i głęboką mądrość. Uwielbiamy Ciebie, Boże, jako Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.